za pierwszą niedzielę miesiąca, czyli pierwszą niedzielę marca. Nie tak jak zwykle.
Czy wszystko mi pasuje?
Ale jeszcze dojedzie?
Tak. To zależy, ja nie znam jeszcze terminu wyjazdu.
Słuchajcie, otwórzcie wasze Biblię na stronie 741. Strona 741. Pewnie nie pamiętacie, ale przechodzimy przez Księgę Kaznodziei Salomona. Strona 741, 9 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. Zaczniemy od 3 wersetu. To jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem, że wszystkich spotyka ten sam los. Lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją, a potem idzie się do umarłych. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję, gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły. I nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Nurze więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie brakuje olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem. Bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jakie znosisz pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zmysłów, ani poznania, ani mądrości. Pomódlmy się. Boże, prosimy Ciebie, abyś zechciał poprowadzić nas w zrozumieniu Twojego słowa. Wiemy, że mądrości, które usłyszeliśmy, nie są mądrościami jedynie salomonowymi, ale te mądrości pochodzą od Ciebie. Dziękujemy, że Ty nam dajesz ogólną perspektywę, ogólną i jednocześnie całościową interpretację naszego życia. Prosimy, abyśmy tak jak to jest zamierzeniem tej księgi, abyśmy nabrali mądrości, abyśmy podczas krótkich dni naszych na ziemi mądrze żyli naszym życiem. Amen. Słuchajcie, główne przesłanie Księgi Kaznodziei Salomona jest następujące. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, ale są trzy przesłania, główne przesłania. Czyli to, że życie jest niepojęte, nie do opanowania i nietrwałe. 3N, jak gdyby. Niepojęte, nie do opanowania i ulotne, nietrwałe. Na pewno nie przesłaniem Księgi Salomona nie jest to, jak wielu by chciało powiedzieć, że życie jest bezsensowne. Na pewno to nie jest przesłaniem. Pamiętacie, że cała księga na samym początku zaczyna się od hebrajskiego słowa hebel, czyli tak naprawdę nie chodzi tutaj o jakieś narzędzie stolarskie, ale chodzi o imię. To jest to samo słowo, co Abel z pierwszych rozdziałów Biblii. I tak naprawdę nie jest to przypadkowe, dlatego że oto był syn i nagle go nie ma. I nie wiadomo, gdzie się podział. nie wiadomo dlaczego tak naprawdę, w jakiś głupi, można powiedzieć po ludzku, bezsensowny sposób, oto go nie ma z powodu zawiści. Oto był i go nie ma. Tak więc o to chodzi w tej księdze. I słuchajcie, spoglądając na kolorowe, pełne życia, można powiedzieć zdrowia, reklamy, które widzimy wokoło, wydaje się, że śmierci nie ma. Wydaje się, że śmierć jest jakimś takim, no nie za bardzo jest realna. Podczas gdy rzeczywistość jest taka, że świadomie lub może częściej podświadomie ta rzeczywistość śmierci bez przerwy nam towarzyszy. Pamiętacie, co autor listu do Hebrajczyków pisze w drugim rozdziale. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, czyli Chrystus, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I teraz 15 werset tak naprawdę opisuje ten nasz angst, tą naszą egzystencję. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Czyli świadomość śmierci stanowi tak naprawdę niewolę. Niewolę, której mistrzem, którą zarządza diabeł. Ale tak naprawdę nasz Pan Chrystus przyszedł i wyzwolił nas zarówno z Jego mocy, jak i z mocy narzędzi, których używa, żeby nas zniewolić. Czyli z tego lęku ciągle towarzyszącego nam, lęku przed śmiercią. Tak więc Salomon w tych wersetach, które przeczytałem, w mądrości, które, jak wspomniałem, w modlitwie danej mu z nieba, powiada, że najlepiej żyć życiem, które nie tyle zaprzecza realności śmierci, co tak naprawdę najlepiej żyć życiem, które rozumie swoje miejsce w tym życiu i żyje wiarą. Czyli życie, którym mamy żyć, to nie ma być jakieś życie udawane, życie nierealne, ale życie, które rozumie, jak to wszystko działa i żyje przy pomocy wiary. Pamiętacie, czy pamiętajmy, że ta księga mądrościowa jest księgą, która ma nas wyposażyć w te najbardziej właśnie dręczące, drążące nas pytania. Pytania o sens naszej egzystencji, pytania po co to wszystko, pytania w jaki sposób mamy żyć, jeżeli to życie jest, jakie jest. I ponieważ nasze życie jest, jakie jest, nasza mądrość tutaj nie na wiele się zda. Potrzebujemy wiary w naszym życiu. I tak naprawdę te wersety mówią o wierze. Potrzebujemy wiary w naszym życiu, czyli tak naprawdę mądrości, która z góry przychodzi, a nie tej mądrości, którą sami posiadamy. Czyli innymi słowy, żeby posiąść tą mądrość, musimy żyć wiarą, a wiara oznacza nic innego, jak pochwycenie się objawienia. To są proste, konkretne rzeczy. Życie wiarą oznacza porzucenie własnej mądrości. Życie wiarą oznacza pochwycenie objawienia, że ktoś inny, czy ktoś, kto wie, jak to działa naprawdę, musi nam powiedzieć, jak to działa. Jeżeli sami usiądziemy i zaczniemy wymyślać techniki i metody poruszania się w tym świecie, no to skończymy na pięknych, kolorowych, zdrowych reklamach w telewizji. Czyli będziemy żyć w świecie iluzji. Podczas gdy jedynie objawienie jest w stanie dać nam, pouczyć nas w prawdzie, jak żyć. I teraz wielokrotnie, to już nie pierwszy raz w tym miejscu, tak jak to widzimy w trzecim, czwartym rozdziale, w wersecie tego dziewiątego rozdziału, wydaje się, że ta księga jest dość banalna. Jak gdyby stwierdza takie prawdy, które są dość oczywiste. Są ludzie dobrzy, są ludzie źli, podczas gdy wszystkich spotyka ten sam los. Wszystkich spotyka śmierć. Śmierć nieunikniona. Dwa tygodnie temu mówiłem o Bogu, który jest nieunikniony, z psalmu 19. I to jest jak gdyby jeden aspekt, w którym On jest nieunikniony. Że nie sposób uciec przed Nim, że nie sposób uniknąć konfrontacji z jego obliczem. I zwróćcie uwagę, 3B, bo tak naprawdę to ostatnim razem, jakieś 5 milionów lat temu, doszliśmy do 3A. Podczas gdy 3B to jest ten początek urywka na dzisiaj, stwierdza te rzeczy. Lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła. I głupota jest w ich sercu, dopóki żyją. Potem, dopóki żyją, a potem idzie się do umarłych. Czyli wydaje się, że to jest jak gdyby podsumowanie całej naszej egzystencji. Że cała nasza egzystencja sprowadza się do tego, że nasze serca są pełne zła, nasze serca są pełne grzechu. Co więcej, jesteśmy głupi, jesteśmy tak naprawdę aż do śmierci towarzyszy nam głupota. Także jeżeli nam się wydaje, że w końcu zaczynamy coś pojmować, to znowu wkraczamy w tą iluzję. Czyli tak naprawdę ta głupota nie opuszcza nas aż do śmierci. I można powiedzieć, no to jest dość interesujące, że tak powiem, wprowadzenie do tej rozprawki salomonowej, przez którą nas przeprowadzi przez następne wersety. No ale to jest przesłanie strasznie ewangeliczne. Czyli najpierw mówi, że jesteśmy głupi, co więcej, jesteśmy źli. I taka jest prawda. A później umieramy. I teraz, czy to jest koniec? Czy nie ma żadnej nadziei? Czy wraz z nami umiera wszelka nadzieja? No, jak gdyby tak, ale nie zupełnie. Zobaczcie czwarty werset. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję, gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew. A nie żywy pies, to znaczy lew kojarzy nam się oczywiście z jakimś królem wszystkich zwierząt. Dostojny, mocny, potrafi 10 psów naraz zjeść pewnie. Podczas ta śmieszna prawda tego życia jest taka, że nawet najwspanialsze zwierzę, jeżeli nie posiada tej jednej charakterystyki, a mianowicie życia, jest niczym. Jest na straconej pozycji w porównaniu z takim podłym zwierzęciem, które niestety w Biblii przeważnie oznacza coś raczej podłego, a nie chlubnego, jak na przykład pies. Pies, który biega, szczeka i żyje, jest znamienitszy i lepszy, jest w lepszej sytuacji od lwa, który może być pełen dostojeństwa i mocy, ale umarł, zdechł. Jeśli żyjesz, to w sumie jest jeszcze nadzieja na wiele rzeczy. Nawet jak jesteś, no i tak nas opisał, jak jesteś jak ten pies, zły i głupi, podły i głupi. Kiedy żyjesz, twoje możliwości są nieograniczone. Lew, który przerasta siłą i wspaniałością, jest niewiele wart, kiedy jest martwy. Podczas gdy pies góruje, bo jeszcze jest żywy. Czyli dopóki żyjesz, dopóki oddychasz, masz jeszcze szansę na mądrość i na nawrócenie, jak nas pouczą. To jest oczywiście taki przeskok, jak gdyby teraz, można powiedzieć, jeszcze trochę nieuzasadniony do wersetów, które nadchodzą. Ale dopóki żyjesz, dopóki oddychasz, masz jeszcze szansę na mądrość i na nawrócenie. Kiedy jednak umierasz, pamiętaj, twój charakter jest już utrwalony na wieczność. Twój charakter jest już utrwalony w taki sposób, że żadna zmiana, żadne nawrócenie już nie będzie możliwe. Piąty werset. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty. Wydawałoby się, że ta wiedza o śmierci, jak zacytowałem z listu do Hebrajczyków, to przeświadczenie bez przerwy nam towarzyszy, czy torturuje, to przeświadczenie, które bez przerwy musimy podbijać w jaki sposób? Przez Chrystusa, przez krzyż. Ale tak jak wielkim przekleństwem to się wydaje, świadomość śmierci, to jednak świadomość końca tak naprawdę nadaje też sensu i wartości naszym działaniom. Nie? Zastanówmy się nad tym. Nadaje sensu ludziom, naszym doświadczeniom, że zacytując słynne w naszym kraju, kochajmy ludzi, bo tak szybko odchodzą. Bardzo mądre słowa. Dlatego, że gdyby nie śmierć, to w jakiś sposób można by było się zrelaksować. Podczas gdy śmierć sprawia, że te okazje, że nasza służba, że ludzie, których kochamy, którzy są wokół nas, to wszystko jest niepowtarzalne i niesłychanie wartościowe. Podczas gdy, kiedy nadejdzie śmierć, wszystkie te okazje się kończą. I kończą się, słuchajcie, kończą się bezpowrotnie. I tutaj Salomon wypowiada słowa, które są bardzo dyskutowane i przekręcane, że umarli nic nie wiedzą, jak martwy lew, ale naprawdę chodzi o to, że nic nie są w stanie uczynić. I dlatego kompletnym nieporozumieniem jest to, co twierdzą adwentyści dnia siódmego, że po śmierci człowiek czy ludzka dusza zapada w sen. Czyli tak naprawdę przestaje świadomie egzystować, istnieć. Twierdzą, że aż do zmartwychwstania nie będzie żadnej świadomości. A później twierdzą, że ci, którzy są przeklęci, zostaną unicestwieni na wieki wieków i w ogóle ich świadomość skończy się na zawsze. To, o czym Salomon mówi, absolutnie nie mówi, że to życie nie ma znaczenia. Właśnie to życie ma znaczenie, dlatego że w wielu miejscach i również tutaj na to wskazuje, nadchodzi sąd, nadchodzi sprawozdanie, nadchodzi nasze spotkanie z Bogiem. Ale prawda jest taka, że człowiek, póki żyje, zaznacza swoją obecność na ziemi. Zobaczcie, szósty werset. Zarówno ich miłość, jak i nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły. Zobaczcie, jak obrazowe, jak malownicze, można powiedzieć, są to słowa. Jak wielu ludzi, jak strasznie się zapala, jak wielu ludziom zależy na wielu różnych rzeczach, jak bardzo nienawidzą, jak bardzo się kłócą o kawałek ziemi, o cokolwiek, jak bardzo kochają, ile różnego rodzaju namiętności. Podczas gdy, kiedy przychodzi śmierć, kiedy człowiek odchodzi, nagle go nie ma. Wszystkie te rzeczy, które były tak strasznie ważne, które wydawały się tak strasznie trwałe, nagle stają się jak gdyby impotentne. Nagle nie mają żadnego znaczenia. Nagle już nie są w stanie, pomimo tak wielkiego zaangażowania, kiedy żyli, tak teraz nie są w stanie nic dodać do tego świata. Słuchajcie, nieraz zastanawiamy się, czy w takich momentach tragedii, kiedy odchodzi na przykład rodzic i zostawia małe dzieci, to się zastanawiamy wtedy, jak to jest możliwe, żeby oddalić się od tych, z którymi łączy rodzica, matkę, ojca tak wiele. I nagle nawet coś takiego, tego typu oddanie, w tym oddaniu nie można w żaden sposób zaradzić. Ulotność życia, jak już powiedziałem, powinna tym bardziej motywować nas do gorliwości w usługiwaniu, ale co? Kiedy jest czas. Kiedy jest ku temu okazja. Tak więc postrzegaj możliwości służenia innym nie jako ciężar, nie coś, co w jakiś sposób ujmuje z twojej wygody, z mojej wygody, ale jako przywilej. Dlaczego? Dlatego, że jest to przywilej strasznie ulotny. I dlatego, między innymi, strasznie cenne. Zanim się obejrzysz, okazja przeminie, osoba albo odejdzie, albo nie będzie potrzebowała naszej pomocy i ta możliwość, by ją wspomóc, odejdzie raz na zawsze bezpowrotnie. Tak więc, słuchajcie, wszystko sprowadza się właśnie do tego jednego – służenia. Służenia i zaangażowania. Ale zobaczcie, nadchodzi szósty werset. Szósty, siódmy werset, czyli zarówno ich miłość, jak i nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły. I nigdy już nie będą miały udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. Zwróćcie uwagę na ten refren, który się pojawia, że oto jest ten teatr. Ten teatr, nie wiem, czy pamiętacie wykład Douga Wilsona, który zachęcał nas, aby postrzegać nasze życie jako film. Film, który to, jak zagramy naszą rolę, jest bardzo istotne, bardzo ważne. Będzie echem odbijało się przez wieczność. Ale właśnie ten refren, który nieustannie pojawia się w tej księdze, też zwraca na to uwagę, że oto jest teraz ten teatr, oto teraz jest ta scena pod słońcem i to, co tutaj ma miejsce, ma strasznie wielką wagę. I nadchodzą wersety siódmy i ósmy. I teraz siódmy i ósmy werset jest naprawdę czymś w rodzaju minichiazmu. I strasznie liturgiczny. Zarówno siódmy i ósmy werset. Nuże więc. No bo zobaczcie, co nam zrobił, no nie, do tego czasu. Co nam mędrzec zrobił. Dał nam przez łeb ostro, powiedział, żeśmy źli i głupi. Co więcej, jesteśmy nietrwali. Co więcej, całe nasze zaangażowanie się szybko kończy. Już później nic do niego nie można dodać w momencie, kiedy się ono skończy. I teraz wydawałoby się, no to co? To teraz pozostała nam jakaś stoicka rezygnacja. Jak mamy żyć, skoro pomrzemy? Czy mamy żyć w strachu i zniechęceniu? Czy mamy żyć tak, jak ludzie żyją inni, bez nadziei, albo upatrując nadzieję w rzeczach naprawdę głupich? Przenigdy. I zobaczcie to pierwsze słowo. Nuże więc. Czyli tak jak nas zniechęcił, teraz jak gdyby pcha nas, daje nam kopniaka, w jakiś sposób ostro, bardzo zdecydowanie próbuje nas wytrącić. Tak jak nas pędził w to zniechęcenie, tak teraz próbuje nas z niego równie dynamicznie wytrącić. Powiedział nam, jaka jest rzeczywistość, ale teraz popatrz. Nuże więc, jedz radośnie swój chleb, i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Czyli oto jesteś zły i głupi i szybko się kończysz. Ale teraz taka jest moja rada, taka jest konkluzja rzeczy. Nie masz usiąść i czekać, aż umrzesz, ale wręcz odwrotnie. Nurze więc. Rusz się, innymi słowy. Jedz radośnie swój chleb, pij w dobrym nastroju swoje wino. I teraz pojawia się, to jest kolejny refren tej księgi, refren liturgiczny, czyli przede wszystkim pierwsze odniesienie jest do tego. Jedz chleb, pij wino, rób to radośnie. I teraz zobaczcie, co jest w sercu tego chiazmu. Werset 7b. Gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Czyli przyczyna, że możesz radośnie jeść, pożywać chleb, pić wino, jest to, żeś przez Boga przyjęty. Żeś przez Boga zaakceptowany. Bóg cię przyjął, Bóg cię umiłował I to jest ten fundament, na mocy którego, pomimo tego, że śmierć nadchodzi, pomimo tego, że jest zły i głupi, to jednak jedz, pij, tak jak Melchizedek, tak jak my teraz w Nowym Przymierzu, jedz, pij w swoich domach, ale, a przede wszystkim w Kościele, jedz, pij i pamiętaj, żeś przez Boga przyjęty. Ale jest jeszcze ósmy werset, który jest też wersetem liturgicznym. Noś zawsze białe szaty i na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Teraz oczywiście białe szaty co oznaczają w języku biblijnym? Oznaczają jedną rzecz. To, co, o czym powiedział werset 7b. Czyli zostałeś przez Boga przyjęty, zostałeś przez Boga usprawiedliwiony. Tak jakieś, żeś zły i głupi, taka prawda, to jednak przyodzianyś w białe szaty. A białe szaty oznaczają usprawiedliwienie i teraz usprawiedliwienie z łaski. Co więcej, zwróćcie uwagę, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. I to oczywiście odnosi się do niczego innego, jak do Ducha Świętego i do radości, i do pokoju, i do, można powiedzieć, jedności, która powinna czyli pokoju, która powinna charakteryzować lud Boży. I teraz nadchodzi śmierć, ty jesteś głupi, do końca głupi, ale jednak nie załamuj się. Ważne jest to, co robisz pod słońcem, podczas dni swojego pielgrzymowania i tak oto masz się zachowywać. Masz się zachowywać tak, jakbyś pamiętał o sercu tego chiazmu, że to, co robisz, jest Bogu miłe. Czyli innymi słowy, tyś Bogu miły. No, nie? No bo do tego się sprowadza. To nie jest jakaś abstrakcja. Jeżeli jesteś miły Bogu, no toś miły Bogu, miłe jest Bogu to, co robisz. Nie ma. To jest jedno i to samo. Także precz z niebezpieczną melancholią, precz z niebezpieczną apatią. Nic z tych rzeczy. Salomon, czyli Bóg, przemawia, życie jest ulotne, więc żyj. I żyj według radosnego optymizmu, którego fundament stanowi Boża przychylność. Słuchajcie, jeżeli Bóg cię akceptuje i akceptuje to, co robisz, co ci może zagrozić? Co cię może spętać? Śmierć? Strach przed nią? No pewnie, że dopada nas od czasu do czasu, no ale jest wyzwolenie. I wyzwolenie wciąż jest w zapewnieniu przychylności Bożej przez krzyż. Tak więc Salomon uczy nas i uczy nas usprawiedliwienia i usprawiedliwienia z łaski. Dlaczego z łaski? Dlatego, że zarówno, powiedział nam to już 500 razy w tej księdze, zarówno chleb, jak i wino, które mamy, nie wypracowaliśmy jego sobie sami, ale jest to dar, dar od Boga. Czyli wszystko opiera się na łasce. I teraz jeszcze dobitniej pokaże nam, jak żyć w wersecie 9 i 10. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie. To chyba Doug Wilson napisał w komentarzu do tej księgi, że na kartkach ślubnych powinno być właśnie napisane, że ciesz się życiem ze swoją żoną przez dni swojego głupiego, małego życia. No nie, że takie jest życie, ale że takie życzenia mamy składać nowożeńcom. Ale ciesz się seksem ze swoją ukochaną żoną. Ciesz się nią, ciesz się jej obecnością, swojej towarzyszki, póki możesz. Dlatego, że życie właśnie jest głupie, czyli marne. Życie jest ulotne. Podczas gdy ty nie masz się tym zamartwiać, ale masz się radować darami, które Bóg ci daje. 10 werset. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma działania, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Czyli ponowna zachęta do chwytania, chwytania pojawiających się okazji. Spróbuj osiągnąć jak najwięcej. Zobaczcie, to jest zupełnie coś odwrotnego niż jakaś buddystyczna rezygnacja. Spróbuj osiągnąć jak najwięcej, dlatego że zmierzasz do miejsca, w którym już nic nie osiągniesz na ziemi. Spróbuj osiągnąć jak najwięcej, dlatego że tam, gdzie zmierzasz, nie ma ani działania, ani planowania, ani żadnej mądrości, która dotyczy tego teatru, który się rozgrywa tutaj, pod słońcem. Nic już nie będziesz mógł dorzucić. Innymi słowy, jeżeli nie osiągniesz tego teraz, nigdy tego nie osiągniesz. Słuchajcie, jakby nie było, prawda Salomonowa jest prawdziwa. Jeżeli nie osiągniesz tego teraz, nigdy tego nie osiągniesz. Teraz mamy możliwości, jeśli ich nie wykorzystamy, nigdy się już nie powtórzą. Ja nie wiem, może jest inne znaczenie tego 10 wersetu, jak przynajmniej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest to. Jeśli teraz nie osiągniesz, i tutaj szczególnie chodzi o te rzeczy liturgiczne dotyczące zbawienia, nigdy ich nie osiągniesz. Przepadło. W liście do Efezjan 5:16 czytamy: wykorzystując czas, gdyż dni są złe. W Psalmie 89 czytamy: pomnij, Panie, jak krótkie jest życie moje, jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich. W Psalmie 90 czytamy: lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co jest ich chlubą, wydaje to tylko trud i znój. Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Psalm 103. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr na nim powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów. Tak więc prawda jest taka, że mamy cieszyć się tym życiem. Prawda jest taka, że kiedy zrozumiemy jego ulotność, kiedy pojmiemy jego marność, to tak naprawdę zdobędziemy zdolność, by się nim prawdziwie cieszyć. Ale ulotność sama nie wystarczy, dlatego że kluczową rzeczą jest Boże usprawiedliwienie, jest oczyszczenie naszego sumienia, tak abyśmy z ufnością mogli lgnąć do krzyża Chrystusa. Tak więc nie chodzi o to, o jakieś hedonistyczne stwierdzenie, jedzmy, pijmy, jutro pomrzemy, ale Salomon mówi coś, wydaje się, bardzo podobnego, a jednak różnego. Z wdzięcznością powinniśmy przyjmować dobre rzeczy jako dary od Boga. Dlaczego? Dlatego, że właśnie takie one są. Tym one są. One są darami od Boga. Tak więc w podsumowaniu, z wdzięcznością zjedz trochę szyneczki, napij się piwka, pokochaj się z mężem, z żoną. Dlatego, że Chrystus wyzwolił cię ze strachu przed śmiercią. I oczywiście przede wszystkim uwierz Ewangelii, którą słyszysz co tydzień w Kościele. Czyli uwierz w co? Że Bóg cię przyjął. Że Bóg cię zaakceptował. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za mądrość łaskawą, która przychodzi do nas z powodu Twojego dzieła. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyśmy żyli według tej mądrości, ale też prosimy Cię, abyśmy byli w stanie zanieść tą nadzieję światu, abyśmy byli w stanie zanieść prawdziwą radość życia światu, prawdziwe wyzwolenie, aby ludzie byli w stanie zobaczyć, że teraz jest czas, teraz jest sezon na to, aby ubrać się w białe szaty, aby namaścić głowę olejkiem. Teraz jest czas zbawienia. Prosimy, abyś Ty, Boże, łaskawie zechciał nas użyć jako narzędzi w Twoim ręku. Amen. Thank you.